Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Claire North. Mam na imię Hope. Czyta Filip Kosior. Produkcja Pikevoice.com. Rozdział pierwszy. Mówiły przed śmiercią, że słyszą tylko wrzask. Mój długopis sunie po kartce. Oglądam świat przez okno pociągu. Patrzę na szare chmury nad Szkocją. Wrzask nie ustaje, ale już mi nie przeszkadza. Piszę, żeby mnie zapamiętano. Czy kiedy to przeczytasz, będziesz mnie oceniać? Kim jesteś? Kłamcą, oszustką, kochankiem, złodziejką, mężem, żoną, matką, córką, przyjacielem, wrogiem, policjantką, lekarką, nauczycielem, dzieckiem, zabójczynią, księdzem? Kimkolwiek jesteś, fascynujesz mnie chyba nawet bardziej niż ja sama. Kimkolwiek jesteś, oto moje słowa. Oto moja prawda. Słuchaj i pamiętaj mnie. Rozdział drugi. Świat zaczął mnie zapominać, kiedy miałam 16 lat. To była powolna erozja, kawałek po kawałku. Tata zapomniał zawieźć mnie do szkoły, mama nakrywa do stołu dla trojga zamiast dla czworga. Ojej, powiedziała na mój widok. Chyba myślałam, że cię nie ma. Nauczycielka, pani Tomasz, jedyna w całej szkole, której zależało na uczniach, pełna wiary i nadziei, że im się w życiu powiedzie, zapomina mnie zapytać o zaległe prace domowe. Nie zadaje mi pytań, nie słucha odpowiedzi. W końcu przestałam podnosić rękę. Piątka przyjaciół, którzy byli centrum mojego życia, ludzie, z którymi zawsze siadałam w stołówce, pewnego dnia znaleźli się przy innym stoliku. Nie było w tym żadnej ostentacji. Nie chcieli w ten sposób powiedzieć spadaj. Po prostu spojrzeli na mnie i zobaczyli obcą osobę. Przy sprawdzaniu obecności następuje dziwna dysocjacja. Wszyscy pamiętają moje nazwisko, ale nie kojarzy im się ono z żadną twarzą. Kim jest Hope Arden? Odrobiną atramentu na papierze. Niczym więcej. Najpierw zapominasz moją twarz, potem głos, aż wreszcie pomału konsekwencje moich czynów. Kiedy Alan, dobry kumpel, mnie zapomniał, spoliczkowałam go. Przerażony wybiegł z sali, a ja za nim, czerwona ze wstydu. Znalazłam go na korytarzu w budynku nauk ścisłych. Siedział pod ścianą i tarł zarumieniony policzek. Nic ci nie jest? Zapytałam. Odpowiedział. Trochę boli mnie twarz. Przepraszam. Za co? Przecież to nie twoja wina. Patrzył na mnie jak na obcego człowieka, ale mówił te słowa ze łzami w oczach. Co pamiętał? Na pewno nie mnie, Hope Arden, dziewczynę, z którą się przyjaźnił od dziecka. Nie moją dłoń na swoim policzku, nie mój pryskający śliną krzyk, nie zapominaj mnie, nie zapominaj mnie. Ból słabł, a razem z nim pamięć. Alan czuł żal, wściekłość, strach. Wszystkie te emocje migotały w jego oczach. Ale skąd się wzięły? Tego sam już nie wiedział. Pamięć o mnie rozpadała się jak zamki z piasku podmywane przez fale. Rozdział trzeci. To nie jest opowieść o byciu zapomnianą. Razem z pamięcią o mnie zacierała się część mnie. Kimkolwiek jest tamta Hope Arden, która śmieje się z przyjaciółmi, uśmiecha do bliskich, flirtuje z kochankiem, nie znosi szefowej i świętuje sukcesy z kolegami z pracy, już przestała istnieć. Ze zdumieniem odkryłam, że kiedy to wszystko zniknęło, niewiele mnie zostało. Jeśli słowa na papierze to jedyny sposób, w jaki mogę zostać zapamiętana, jeżeli mam napisać coś, co przetrwa moją śmierć, to niech ta opowieść coś znaczy. Niech to będzie zatem opowieść o perfekcji. Dla ciebie zaczyna się od Wenecji, bo wtedy świat po raz pierwszy dowiedział się, czym jest perfekcja. Ale dla mnie, ze względu na rolę, jaką przyszło mi w niej odegrać, ta opowieść zaczęła się wcześniej, w Dubaju, kiedy Reina Bint Badr al-Mustakfi zabiła się w pokoju na 7. piętrze hotelu Burj Al Arab. Jako, że pokój kosztował 830 funtów za noc i jako, że było to bez dwóch zdań samobójstwo, czyli grube faux pas, ciało zaledwie parę godzin po znalezieniu wyniesiono pospiesznie drzwiami dla obsługi. Do wyczyszczenia najgorszych plam wysłano sprzątaczkę z Nepalu. ale Reina wspaniałomyślnie otworzyła sobie tętnicę udową w gorącej kąpieli, dzięki czemu wystarczyło spalić kilka ręczników i dywanik łazienkowy. Dowiedziałam się o śmierci Reiny, bo jej kuzynka, Lina, bez przerwy krzyczała. Nie płakała, tylko krzyczała. Opowiadając później, co się stało, nie mówiła: moja kuzynka Reina zabiła się z takiego i takiego powodu, tylko moja kuzynka Reina się zabiła i do dziś nie mogę się otrząsnąć po tym ciosie. Nie przepadałam za Liną. Dzięki temu znacznie łatwiej było mi ją okraść. Lubiłam za to Reinę. Nie wiedziała, że się kumplujemy, ale to nie szkodzi. Przywykłam. Włamałam się do kostnicy, do której zawieziono ciało. Leżała z nieprawdziwym nazwiskiem na karteczce przywieszonej do dużego palca u nogi. Skórę miała w kolorze stalowego łóżka, na którym ją położono. Przejrzałam jej ubrania, przekartkowałam notatnik z dziwnymi pomysłami i uwagami na temat przechodniów. W jednym z opisów rozpoznałam siebie. Kobieta z cerą jak kawa z mlekiem, różowa chustka na głowie, króciutkie paznokcie, torebka w lewej ręce, patrzy na wszystkich bez wstydu, nie dba o to, że ludzie się gapią. Przycisnęłam notatnik do serca, po czym schowałam go do kieszeni jak skarb, którego trzeba pilnować. Telefon leżał w przezroczystej, plastikowej torebce koło butów. PIN odgadłam bez trudu po tłustej smudze, jaką jej palce zostawiły na ekranie. Zabrałam go i siedząc w piekącym cieniu na schodach kostnicy, przeglądałam e-maile i wiadomości, szukając jakichś okrutnych słów albo wołania o pomoc, które by mi wytłumaczyło, dlaczego Reina leży ostygła w cichym budynku za moimi plecami. Natrafiłam na perfekcję tylko dlatego, że zamigała do mnie powiadomieniem. Ostatni raz byłaś na siłowni 48 godzin temu. Twoje ciało nie stanie się perfekcyjne, jeśli mu nie pomożesz. Jakaś aplikacja działająca w tle. Uważaj, co dziś kupujesz. Po ostatnich zakupach przekroczyłaś rekomendowany poziom tłuszczów nasyconych. Czy wiesz, że tłuszcze nasycone są odpowiedzialne za choroby serca? Co to za apka u licha? Otworzyłam ją zaciekawiona. Stwórz perfekcyjną siebie. Interfejs był prosty, minimalistyczny. Żadnych nakładek, żadnej personalizacji. Perfekcja dzieje się tu i teraz. Podszedł do mnie policjant i spytał, czy się zgubiłam. Wyłączyłam telefon, wsunęłam go do kieszeni i z uśmiechem odparłam, że nie, przepraszam, źle się poczułam. Odpowiedział łagodnym i spokojnym tonem.
Wszelki smutek, z jakim się borykamy, jest wspólnym doświadczeniem wszystkich ludzi, również tych, którzy dopiero się narodzą. Nie można się na niego przygotować, nie da się ukoić tego bólu. Ale myślę, że powinna pani wiedzieć, że cała ludzkość, która była, jest i będzie, stoi ramię w ramię z panią.
Uśmiechnęłam się, podziękowałam i szybko uciekłam, żeby nie zauważył moich łez. Tej nocy, leżąc na brzuchu w hotelowym pokoju, patrząc na morze i na piasek, założyłam konto na perfekcji. Podałam zmyślone imię i fałszywy adres e-mailowy. Za samo zapisanie się dostałam 500 punktów, czyli równowartość 5-dolarowego rabatu na napój witaminowy promowanej marki. Apka zczytała moje położenie z Wi-Fi, zlokalizowała mnie z dokładnością do 5 metrów i znalazła w odległości kilometra ode mnie sklep ze zdrową żywnością, w którym mogłam wykorzystać swój kupon. Ulepszaj się szybciej! Podłącz swoje życie! Poprosiła mnie o zdjęcie. Dodałam ukradzione z Facebooka zdjęcie nieznajomej. Apka poinformowała mnie, że mam wspaniałe ciało, ale można je uczynić perfekcyjnym. Zastanów się nad zmianą diety. Oto kilka wskazówek. Znajdź perfekcyjne ćwiczenia dla siebie. Ankieta. Po jej wypełnieniu dowiedziałam się, że perfekcyjne ćwiczenia dla mnie to biegi średniodystansowe. Dostałam listę rekomendowanych trenerów wraz z informacją, ile punktów otrzymam, jeśli zapiszę się do któregoś z certyfikowanych przez perfekcję klubów fitness. Apka przypomniała mi. Podłącz swoje życie. Stwórz perfekcyjną siebie. Potem poprosiła o dane mojego konta bankowego. Udostępniając dane finansowe i historię wydatków, pokazujesz perfekcji swoje prawdziwe ja. Twoja kariera i twój styl życia staną się perfekcyjne dzięki spersonalizowanym poradom. Nie wpisałam tych danych, a gdy rano zajrzałam do aplikacji, okazało się, że straciłam 200 punktów. Przeczytałam. Perfekcja nie jest łatwa. Moc jest w tobie. Zamknęłam apkę i ograniczyłam jej dostęp do telefonu. Rozdział 4. Co jest trudne, kiedy świat o tobie zapomina? Znalezienie chłopaka, znalezienie pracy, korzystanie z opieki zdrowotnej, uzyskanie kredytu, formalna edukacja, otrzymanie referencji, doczekanie się obsługi w restauracjach. Co jest łatwe, kiedy świat o tobie zapomina? Zabójstwo, kradzież, szpiegostwo, spontaniczne okrucieństwo, seks bez zobowiązań, z prezerwatywą, niedawanie napiwków. Kiedy o mnie zapominano, przez pewien czas chciałam zostać płatną zabójczynią. Wyobrażałam sobie, jak w skórzanym kombinezonie z ciemnymi włosami rozwianymi na wietrze uśmiercam swoje ofiary za pomocą karabinu snajperskiego. Nie złapałby mnie żaden policjant. Nikt by nie wiedział, jak się nazywam. Miałam 16 lat i osobliwe wyobrażenie o tym, co znaczy być cool. Potem trochę poczytałam i okazało się, że zabójstwo na zlecenie można sobie kupić za 5000 euro, a większość osób pracujących w tej branży to brutalni faceci w nylonowych dresach. Żadne tam szykowne kobiety wlewające tajemniczą truciznę do drinka złoczyńcy. Żadnych przyjęć, na których szpiedzy wymieniają sekretne znaki. Zamiast bogini śmierci, kobiety zagadki, błysk w ciemności, pisk opon i smród palonej gumy. Później, zawinięta w śpiwór pod schodami biblioteki, zamykałam oczy i zastanawiałam się, jak w ogóle mogłam dojść do wniosku, że morderstwo jest okej. Wiedziałam, że w mojej opłakanej sytuacji, pozbawiona rodziny i nadziei, będę musiała wejść na drogę przestępstwa. Ale czy ludzkie życie straciło dla mnie swoją świętość? Spróbowałam sobie wyobrazić, że zabijam obcego człowieka i przyszło mi to łatwiej, niż gdybym miała zabić kogoś, kogo znam. Potem zasnęłam i śniło mi się, że jacyś mężczyźni mnie biją, a ja nie potrafię im oddać. Moja ręka zastyga w powietrzu, ciało odmawia posłuszeństwa. Zrób to, krzyczał mój śpiący umysł. Zrób to, zrób to, zrób to! A ja wciąż nie mogłam się poruszyć. Kiedy zbudziłam się rano, odkryłam, że ktoś nasikał mi na koniec śpiwora. Rozdział 5. Masz perfekcję? Wspomnienia. Czy żeby wytłumaczyć siebie, muszę tłumaczyć, co działo się wcześniej? Pewnie tak. Reina używała czasem słowa pielgrzymka. Pielgrzymka, podróż odbywana ze wzniosłych pobudek. Podróż duchowa, akt pobożności. A z drugiej strony wyniki wyszukiwania w Google. Pielgrzymka to przestarzały zwyczaj, strata czasu i pieniędzy, ważne wydarzenie. Zapytała, masz perfekcję? Gdzie to było? W Dubaju na kilka dni przed jej śmiercią, w hotelu na sztucznej wyspie, Burj Al Arab. Kiedy weszłam do środka, mężczyzna podał mi schłodzony ręczniczek do rąk, kobieta zaoferowała daktyle na złotym talerzyku, recepcjonistka spytała, czy chciałabym skorzystać z jednego z hotelowych Bentleyów. Najtańszy pokój kosztował jedyne 650 funtów, ale przy tak niskiej cenie trzeba się liczyć z brakiem dostępu do strefy dla VIP-ów, a prywatny kamerdyner może się okazać troszkę niemiły. Czy właśnie tutaj wszystko się zaczęło? Chyba tak. Masz perfekcję? Zapytała Lina, na co siedząca za nią Reina westchnęła. Prezes przyjeżdża do Dubaju. Rynek inwestorski tutaj kwitnie. Można by pomyśleć, że takie firmy nie potrzebują inwestorów, ale perfekcja ma potencjał globalny. Zrobi furorę, wiem to, bo zmieniła moje życie. Będę miała zabiegi. 5 kobiet wypoczywających na szeslągach w spa, wielkie okna wypełnione morzem błękitnym jak niebo o poranku i niebem białym jak księżyc o północy. Promiennie uśmiechnięte banglijskie służące skromnie pochylały głowy, przynosząc kolorowe, wielowarstwowe drinki. Z naszej piątki tylko 2 były z Dubaju. Księżniczka coś tam, czegoś tam, mówiąca doskonale po angielsku, i jej kuzynka Reina. Chyba nie księżniczka, ale właściwie nie wiadomo. Autorka bloga o reformach społecznych i prawach kobiet, która według Liny była cudowna, ona jest naprawdę cudowna, ale mogłaby być trochę bardziej... No wiesz... Wymowny gest i spojrzenie w stronę milczącej Reiny, która jako jedyna miała na sobie jednoczęściowy kostium kąpielowy, a nie bikini, która leżała na szeslągu z otwartym laptopem, marszcząc brwi. Zabiegi niszczą duszę. Odparła Reina cicho, nie podnosząc wzroku znad laptopa. Człowiek przestaje być sobą. Kochana! Pisnęła Lina. Niektóre z nas uważają, że to dobrze. Reina wreszcie podniosła wzrok i przez długą chwilę patrzyła kuzynce w oczy. Potem odwróciła głowę. Ja po prostu chcę być sobą, wyszeptała. Ale czy to wystarczy? Zapytała Lina. Czy to niezwykły egoizm? Przysiadłam się do Reiny i zapytałam, nad czym tak pracuje, gdy reszta wypoczywa. To mój dżihad, odpowiedziała Reina. To moja pielgrzymka. Dżihad, walka, trud w zbożnym celu. Zawsze lubiłam wiedzę. Dzięki niej czuję, że istnieje naprawdę, że jestem częścią czegoś większego. Wczoraj policja aresztowała 14-latkę za pozamałżeński seks z lodziarzem. Reina mówiła jakby do ekranu, nauczona, że nikt jej nie słucha. Zgwałcił ją i zostanie deportowany. Ona idzie do więzienia za cudzołóstwo. Nie mogę się pogodzić z tym, że prawa kobiet są kulturowo relatywne. Widzisz? Wykrzyknęła Lina i przewróciła się na brzuch, żeby Filipinka robiąca jej tatuaż z platyny mogła sięgnąć karku. Reina jest po prostu, no... Sama rozumiesz. Masz perfekcję? Amerykanka, Suzy, Sandy, Sophie czy jakoś tak, leżała na brzuchu z odkrytymi plecami, a służąca delikatnie nakładała jej pędzelkiem na skórę złote płatki, ozdabiając perfekcyjnie wypilingowane, perfekcyjnie opalone, perfekcyjnie wyrzeźbione ciało zawijasami wartymi $1000. Pochyliłam się ku niej, żeby zobaczyć, o czym mowa. To apka. Odchyliła się tak, żebym widziała. Narzędzie kierujące życiem. Możesz stworzyć lepszą siebie. Zakładasz konto, dajesz dostęp do swoich danych, a perfekcja pomaga ci się ulepszyć. Do jakich danych? Do wszystkich. Karty lojalnościowe, wylatane maile, zakupy online, konta bankowe. Im więcej ma informacji, tym lepiej może ci pomóc. Przy zakładaniu konta zrobiłam selfie i to wystarczyło, żeby aplikacja oceniła mój wzrost, wagę, rozmiar buta i tak dalej. Super sprytnie to wymyślili. Miałam wtedy nadwagę. Nawet ci nie powiem ile, bo się wstydzę. Ale perfekcja znalazła mi lepszą dietę i super trenerów. A to przecież najważniejsze, prawda? I za każdym razem, jak osiągniesz jakiś cel, na przykład zejdziesz do perfekcyjnej wagi albo kupisz sobie perfekcyjne buty z poziomu aplikacji, przyznają ci punkty. Po iluś punktach dostajesz przeżycie zarezerwowane dla użytkowników. Czyli na przykład co? Och, niesamowite rzeczy. Po 5000 punktów dostałam strzyżenie w Pike and Iron. Było bosko. Oni tam naprawdę rozumieją włosy. Po 10000 dali mi $300 do wydania w outlecie Springview. $300! Byłam w szoku. Apka oczywiście wiedziała, co kupuje i za samo wybranie odpowiednich ubrań dostałam automatyczny bonus. 500 punktów. Mam w tej chwili 52000 punktów i nie mogę się doczekać kolejnej niespodzianki. Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że to brzmi fantastycznie i że chciałabym mieć coś takiego w swoim życiu. Koniecznie! Zawołała. Już jesteś bardzo ładna, a gdybyś trochę się postarała, też mogłabyś być perfekcyjna. Uśmiechnęłam się. To był mój trzeci dzień w towarzystwie tych kobiet, które dopiero co mnie poznały. Uprzejmość była moją mocną stroną. Tamtego wieczora. Masz perfekcję? Zapytałam Reinę. Truchtałyśmy na bieżniach w klubie fitness dla kobiet. Włosy na odkrytych głowach lepiły nam się od potu. Tak. Odparła zamyślonym tonem. Mam, moja rodzina być może w nią zainwestuje. Naprawdę jest taka super, jak wszyscy mówią? No, może i tak. Chyba nie jesteś przekonana? A, bo... Lina namówiła mnie, żebym założyła konto. Powiedziała, że jestem... Kojarzysz taki motyw, że czasem ktoś ci coś mówi i właściwie to jest okropne, ale ponieważ znasz tę osobę i wiesz, o co jej chodzi, to nie jest? Po chwili dodała. Chociaż oczywiście jest. Co mówi? No wiesz, standard... Gruba, źle ubrana, nudna, nieatrakcyjna, drętwa na imprezach, oziębła. To oczywiście nie powinno mieć znaczenia. To są jej schizy, nie moje. Cześć. Czy ta restauracja na pewno jest dla ciebie odpowiednia? Oto lista miejsc rekomendowanych przez perfekcję. Biegłyśmy dalej. Po pewnym czasie dodała. Kiedyś myślałam, że wystarczy, jak ludzie lubią mnie za to, że jestem sobą. Prawie się roześmiałam, ale popatrzyła na mnie strasznie smutno, a poza tym byłam zdyszana. Odparłam więc... Osoby, które widzą, jaka jesteś, na pewno cię za to lubią. Uśmiechnęła się i odwróciła wzrok. Więcej tego dnia nie rozmawiałyśmy. Rozdział 6. Po co przyjechałam do Dubaju? Żeby okraść rodzinę królewską. Moim celem był brylant Chrysalis. Najważniejszy klejnot naszyjnika wykonanego w 1912 roku dla Afise Lakerbi, żony Mehmeda VI, ostatniego sułtana Imperium Osmańskiego. Po upadku sułtanatu naszyjnik przewędrował przez domy aukcyjne na całym świecie. Był własnością gigantów naftowych, gwiazdek Hollywood, żony prezydenta Kolumbii, aż w końcu, zyskawszy wielokrotnie na wartości za sprawą swej bogatej historii, powrócił na Bliski Wschód i należał teraz do ciotki Liny, Shammi bint Bandar, jednej z blisko 4000 członków królewskiej rodziny Saudów. Dlaczego akurat ten brylant? bo w ciągu ostatnich 5 lat bezskutecznie próbowały go ukraść 3 różne grupy. Ich porażka oznaczała 2 rzeczy. Że to duże wyzwanie i że jest kupiec. W mojej sytuacji można sobie bezkarnie pozwolić na pewną dozę amatorszczyzny. Najbardziej kręcą mnie jednak akcje dopięte na ostatni guzik. Raz spontanicznie ukradłam zegarek prezydentowi Paragwaju, ale dostałam za niego tylko $250 i nie miałam z tego wielkiej frajdy. Co innego, gdy ukradłam 98 tysięcy funtów podczas bezbłędnego skoku na kasyno. To była doskonała realizacja pięknego planu, nad którym pracowałam wiele miesięcy. W mojej branży człowiek sam dostarcza sobie przeżyć. Shamma bint Bandar miała przyjechać do Dubaju na bankiet z twórcami perfekcji. A razem z nią Chrysalis. Lina była dla mnie przepustką, ale Toreina coraz bardziej przykuwała moją uwagę. Nie znamy się, powiedziałam do Reiny, gdy po raz 4 spotkałyśmy się na bieżni. Nazywam się Rachel Donovan. I od nowa to samo. Nie znamy się, powiedziałam siadając obok niej w hotelowym barze podczas recitalu syryjskiej muzyki folkowej. Ale bardzo miło mi cię poznać. Można powiedzieć, że należę do wpływowej rodziny. Zwierzyła mi się z westchnieniem, jedząc ze mną mango podane na kruszonym lodzie. Ale tutaj to nie ma znaczenia. Staram się być lepsza. Lepsza w czym? We wszystkim. Lepiej rozmawiać z ludźmi, lepiej się uczyć, lepiej wyrażać siebie i rozumieć innych. Lepiej wyglądać, lepiej myśleć, po prostu być lepsza. To dobrze, że staram się być lepsza, prawda? Te miesięczniki zmienią twoje życie. Warto je kupić. Przeczytaj inspirujące historie kobiet, które znalazły sposób na perfekcyjne życie. Tak, myślę, że tak. Prowadzę blog. Wydaje mi się, że go czytałam. Naprawdę? Niewiele osób go czyta. Powinnam cię traktować jak skarb. W internecie jest za dużo głosów, za dużo wrzasku. Cały czas tylko krzyki, ciężko się przebić. Czasem mi się wydaje, że świat jest pełen krzyku. Coś odpowiedziałam, coś nijakiego, nie znajdując lepszych słów, jakie powinna wypowiedzieć kobieta jedząca mango z Reiną bint Bandr al-Mustakfi. Z jakiegoś powodu w trakcie naszej rozmowy wyszłam z roli i została tylko Hope Arden, a ona nie miała wiele do powiedzenia. Przez pewien czas myślałam, że będę walczyć, szukać swojego miejsca, mówiła Reina, patrząc w przestrzeń. Teraz chcę po prostu być szczęśliwa tam, gdzie jestem. Następnego dnia już nie żyła. Skopiowałam jej e-maile na swój komputer i wyrzuciłam jej telefon do morza. E-maile od zmartwionych rodziców, od znajomych wyrażających nadzieję, że wszystko u niej w porządku, zdjęcia szczęśliwych rodzin, dorastających dzieci. Czy to nie wspaniałe? Od organizacji broniących praw obywatelskich i praw imigrantów, postulujących odpowiedzialność ekologiczną, reformę prawa i tym podobne. Wreszcie od samej perfekcji. Automatyczne przypomnienie. Zauważyliśmy, że opuściłaś się w zakupach i pielęgnacji. Przez ostatni tydzień straciłaś 400 punktów. Pamiętaj, perfekcja to zarówno ciało, jak i umysł. Od ciebie samej zależy, czy będziesz perfekcyjna. Jeśli potrzebujesz dodatkowej motywacji, przeczytaj opowieści perfekcyjnych osób z klubu 106. Link do zdjęć. Mężczyźni, kobiety. Wszyscy piękni. Zęby, włosy, usta, uśmiechy, torsy, piersi. Przeciwieństwa słowa oziębła. Uczuciowa, atrakcyjna, zalotna, przyjacielska, seksowna. Doczytałam do końca jej notes. Lina jest szczęśliwa, niesamowicie szczęśliwa, jest głupia, leniwa, zepsuta i płytka i może kiedyś to wiedziała, ale nauczyła się zapominać, że cokolwiek wie. Myślałam, że jej pewność siebie to taka zapora, tarcza przed własnym smutkiem, ale teraz rozumiem, że to, co widać na wierzchu, to prawdziwa ona. W środku jest dokładnie to samo. Wczoraj jadłam sama, a kiedy spojrzałam na rachunek, były tam 2 posiłki. I nie ja za nie zapłaciłam. Dzisiaj perfekcja przysłała mi zdjęcia modelki na weselu, żeby mi przypomnieć, kim mogłabym być. Czy facet, który się z nią bzyka, krzyczy z rozkoszy podczas orgazmu? A ona? Chyba tak mam sądzić. Dziś wrzask jest wyjątkowo głośny. To były jej ostatnie słowa. Usiadłam nad morzem i patrzyłam na falę godzinę, może 2. Zastanawiałam się, czy byłoby jej miło, że ktoś o niej myśli. Czy by się ucieszyła, zważywszy na to, co zamierzam zrobić. Miałam nadzieję, że tak. Po długim namyśle spaliłam jej notes, a popiół wsypałam do morza. Rozdział 7. Rodzaje kradzieży. Rabunek, szaber, przywłaszczenie, włamanie, malwersacja, Kradzież kieszonkowa, napad, kradzież auta, przejęcie mienia, grabież, rozbój, wymuszenie okupu. Actus reus, czyn zabroniony. Mens reus, świadomość czynu zabronionego. Niewinna kobieta dokonuje actus reus, gdy przez pomyłkę bierze nie swoją torebkę. Winna kobieta ma mens reus, gdy robi to samo z rozmysłem. Założenie sprawy karnej w odróżnieniu od cywilnej wymaga zaistnienia obu przesłanek jednocześnie. Nie chciałam być złodziejką. Tata był policjantem, parę razy przyszłam do niego do komisariatu. Większość osób trafiała tam za czyny dokonane po alkoholu i narkotykach albo w desperacji. Pewien dealer uśmiechał się szeroko, kiedy zdejmowano mu odciski palców, a do sierżanta zawołał wesoło: "Bracie, niczego nie znajdziesz!" Miał rację. Wychodząc z komisariatu w złotym łańcuchu i brudnych adidasach, pomachał na pożegnanie i krzyknął: "Może następnym razem się uda!" Widziałam tylko jednego złodzieja. Miał 17 lat i choć sama miałam wtedy 14, wydał mi się dzieckiem. Był biały jak prześcieradło, chudy jak patyk i oscylował między bezruchem a furią z gwałtownością wiatrowskazu targanego nawałnicą. Raz nieruchomy, opuszczone ramiona, zgięte kolana, stopy do wewnątrz, to znów szarpie się, kopie, wyrywa, rzuca na podłogę, próbuje rozwalić sobie głowę o blat, to znów nieruchomy, milczący, to znów krzyki, krzyki, kurwa, kurwa, krzyki, żadnych słów, tylko kurwa, krzyki, kurwa, to znów całkiem spokojny, całkiem cichy, patrzy w zamknięte drzwi. Tata miał mnie tamtego dnia zabrać do kina, ale musiał wrócić do komisariatu, żeby pomóc skrępować tego chłopaka w celi. Owinęli go jak dywan, ale po 20 minutach musieli rozwiązać, żeby się nie udusił. Tata w końcu zabrał mnie do kina, ale spóźniliśmy się na film. Następnej nocy chłopak rozbił sobie czaszkę o ścianę celi i zabrano go do szpitala.
"Czasem słyszę, że tak jest łatwiej", mówił tata.
Jechaliśmy do domu po nieudanym wyjściu do kina. Na kolanach trzymałam napoczęty kopczyk niechcianych przeprosinowych frytek.
"Że łatwiej kraść niż pracować. Łatwiej oszukać, a potem się wyłgać. I czasem rzeczywiście tak jest. Czasem zbyt często system rzuca kłody pod nogi ludziom, którzy i bez tego mają pod górę. Niewykształconym i uzależnionym. Ludziom, którzy nie mają co ze sobą zrobić. Czasem łatwiej pójść na skróty, bo życie jest ciężkie. Trzeba mieć wokół siebie kumpli, rodzinę. Ludzi, którzy będą cię kochać, będą się tobą przejmować. Trzeba mieć nadzieję, plany na przyszłość, pomysły na to, co chcesz robić. Wtedy życie jest łatwiejsze. Nie, że od razu łatwe, po prostu trochę łatwiejsze. I wtedy rozumiesz, że oszukiwanie to desperacja. A desperaci też mają ciężko."
Nic nie odpowiedziałam. Wciąż byłam wściekła na tatę, że znów pracował po godzinach. Znów nie dotrzymał słowa. Przez resztę drogi do domu nic już nie mówił. Radia też nie włączył. Rozdział 8. Nazajutrz po śmierci Reiny do Dubaju przyjechała księżniczka Shamma Bint Bandar z brylantem Chrysalis. Stałam pod hotelem ze spakowaną walizką i patrzyłam, jak Lina wita się z ciocią i jej świtą.
"Kochanie, pięknie wyglądasz!" zawołała ciotka, na co Lina piskliwie, że ma jej tyle do opowiedzenia. "O mój Boże, tyle fajnego się działo!"
Nikt nie wspomniał słowem o Reinie. Przez chwilę stałam w słońcu, ignorując wezwaną przez portiera taksówkę, która miała mnie zawieźć na lotnisko.
"Proszę pani,"
zagadnął portier, a kiedy nie zareagowałam, dodał:
"Czy będzie pani korzystać z taksówki?"
"Nie, dziękuję," odparłam zdecydowanym tonem, który zaskoczył mnie samą. "Chyba mam tu coś jeszcze do załatwienia." Wzięłam walizkę i wróciłam do hotelu. Zgromadziłam narzędzia przestępstwa. Ochrona potrafi wyczuć złodzieja na kilometr, ale ze mną było trudniej, bo szybko mnie zapominali. Śledziłam w życiu królowej i książąt, wymieniałam uściski dłoni z dyplomatami i szpiegami i nigdy nie zwrócono na mnie uwagi. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Kupiłam ładunek plastiku od speca od wyburzeń, który stracił pracę w Katarze po tym, jak na jego zmianie zginęło 8 osób.
"Ludzie tam giną bez przerwy,"
oznajmił, wręczając mi towar w worku z troczkiem.
"Ludzie są tańsi niż stal. Kogo to obchodzi? Zrobili ze mnie kozła ofiarnego. Czysta hipokryzja. Śmierć pośrednika."
Trudniej było zorganizować wyłączenie prądu, ale to też dało się zrobić. Wirusa kupiłam od kobiety. Miałam nadzieję, że to była kobieta o ksywce Barbie Destroyed the Moon. Nie miała problemu z tym, że sprzedaje mi go w darknecie, ponieważ jak zauważyła, Możesz być gliną, złodziejem, szpiegiem, durniem, kim sobie chcesz. I tak mnie nigdy nie namierzysz.
A co dokładnie, spytałam, dostanę za swoje bitcoiny?
To kod zerżnięty od CIA, odpowiedziała. Użyli go do zablokowania programu nuklearnego Iranu, ale sprawa się sypnęła i poszło w świat. CIA to fujary. Na szacunek zasługuje tylko NSA.
Ustawiłam czas i wpuściłam wirusa do komputera młodszego technika, który przechodził akurat przez trudny i, jak się okazało, całkiem irracjonalny epizod w życiu uczuciowym.
Moja żona sypia z innym facetem.
Jęczał z nad suszy i zielonej herbaty w japońskim bistro wyklejonym plakatami wielkookich różowych kotoidów.
Ale się wypiera. Mówię, że jej wybaczę, jak się przyzna, ale ona nie chce się przyznać, więc nigdy jej nie wybaczę, nigdy, prędzej umrę.
Uśmiechnęłam się, muskając sos sojowy kawałkiem sushi. Nigdy nie zanurzaj sushi zbyt głęboko. Jeden kucharz raz mnie za to skrzyczał, a potem kelnerka przeprosiła za niego, tłumacząc, że rano zdechła mu ulubiona traszka, a to niezwykle uczuciowy facet. Odparłam, że rozumiem. Utrata ukochanej traszki może człowieka zdruzgotać.
Oczywiście nie mogę znaleźć żadnego dowodu zdrady, technik westchnął. Ale to tylko świadczy o tym, że ona świetnie zaciera ślady.
Kiedy poszedł się wysikać, wpuściłam wirusa do jego laptopa. Następnego dnia bezwiednie wgrał go do komputerów stacji rozdzielczej razem ze swoim grafikiem pracy i autorskimi wierszami o odtrąconej miłości. Rozdział 9. Profesjonalizm przestępcy to coś więcej niż dobre praktyki. Nigdy nie kradnij w gniewie. Ale Reina nie żyła. A skoro Chrysalis pojawił się w Dubaju...
Nabierz powietrza, licz każdy wdech i wydech. 1, 2.
Policz do 10. Tętno 76 uderzeń na minutę. Ciśnienie krwi 118/76. Skurczowe na rozkurczowe. W 1628 roku lekarz Wilhelm Harvey opublikował Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Rozprawę o ruchu serca i krwi u zwierząt. Prawdopodobnie Chińczycy i Hindusi zajęli się tematem jako pierwsi, ale dopiero w 1881 roku Samuel Siegfried Karl Litter von Basch wynalazł sfigmomanometr.
Wiedza to potęga.
Wiedza to wolność. Wiedza jest wszystkim, co mam. Nic na tym świecie poza mną samą nie może nade mną zapanować. Rozpracowuję cel w Burj Al Arab. Poniedziałek byłam nieznajomą, którą Lina spotkała przy basenie. We wtorek byłam nieznajomą w spa. W środę byłam nieznajomą, która przysiadła się do niej przy kolacji. Ukradłam jej telefon i skopiowałam z niego wszystkie informacje, a także włożyłam jej kartę SIM do swojego aparatu. Miała 634 tysiące punktów na perfekcji. Teraz na pewno czujesz radość, jaką daje tylko świadomość zbliżania się do pełni swojego potencjału. Twoje cele to nie marzenia. To prawda, którą możesz osiągnąć, aby stać się perfekcyjną, prawdziwą sobą. Wiadomość na jej telefonie. Nie wierzę, że Reina nam to zrobiła. Jaki miała powód, żeby zrobić coś tak głupiego? Po 20 minutach bez telefonu Lina zaczęła panikować. Oddałam go jednemu z jej ochroniarzy, który krzywo na mnie spojrzał, ale szybko się ulotniłam i zapomniał. To nie tyle dar niewidzialności, co spuszczania zasłony na umysł. Wszystkie mamy perfekcję, szepnęła mi na ucho Suzy, Sandy, Sophie w pokoju aromaterapeutycznym. Nawet księżniczki. Jestem z Ogemy w Wisconsin. Tato prowadził w garażu sklep z używanym sprzętem kuchennym, a teraz proszę, jestem tutaj i jadam kolację z arystokracją. Tylko trzeba pilnować, żeby to nie uderzyło do głowy. W końcu to są ludzie jak wszyscy, chociaż muzułmanie.
Uśmiechnęłam się. Jesteś bardzo głupia, prawda?
A kiedy urażona i wściekła rozdziawiła usta, wyszłam z pokoju aromaterapeutycznego i zanurkowałam w basenie z zimną wodą. Głowa pulsowała mi od zmiany temperatury. Policzyłam do 50, wynurzyłam się i nabrałam powietrza, po czym znowu się zanurzyłam i policzyłam w drugą stronę do 0. Dlaczego to powiedziałam? Taki brak profesjonalizmu na krótko przed skokiem był nie do usprawiedliwienia. Besztając się w myślach, patrzyłam, jak skóra mi cierpnie od lodowatej wody i czułam narastający ucisk w zatokach. Zawsze, w każdych okolicznościach panowałam nad sobą. We wszystkim narzucałam sobie dyscyplinę. Wróciłam do pokoju aromaterapeutycznego. Suzy Sandy wciąż leżała na białym ręczniku. Kiedy weszłam, uchyliła powiekę i nie widząc żadnego powodu do niepokoju, natychmiast ją zamknęła. Cześć, powiedziałam, siadając na ławeczce naprzeciwko. Nazywam się Rachel. Jestem tu nowa. Jak masz na imię?
Wieczorem po raz 16 poznałam się z Liną. Miałam już doświadczenie, więc od razu przeszłam do rzeczy.
Masz świetną sukienkę. Poprzednie zagajenia? Interesuje mnie to niesamowite miasto. Pracuję w sektorze finansowym. Interesuje mnie perfekcja. Piszę artykuł o kobietach w Dubaju. Znałam Reinę, bardzo mi przykro.
Żadne nie podziałało. Chociaż najbardziej zbliżyła mnie do celu wzmianka o perfekcji. Czasami najprostsze rozwiązanie przynosi najlepsze efekty.
A więc, masz świetną sukienkę.
Fantastyczna, prawda?
Czy to Vera Wang?
Tak, a ty?
Dior.
Kocham Diora.
Jak go nie kochać?
Puste słowa.
Jestem uśmiechem, jestem ustami. Rozmawiając z nią, lekko zniżam głowę, żeby spoglądać trochę z dołu. Wtedy moje oczy wydają się szersze, okrąglejsze, bardziej atrakcyjne.
Zwierzęta czytające się nawzajem. Moja biżuteria, moja sukienka, moje ciało mówią za mnie. Kobieta o skórze prawie tak ciemnej jak skóra mojej matki, pachnąca perfumami perfekcyjnie dobranymi do nadmorskiego wieczoru. Pierwsze wrażenie jest szczególnie ważne, kiedy nie ma się nic innego. Jestem zmarszczkami zachwytu w kącikach oczu. Jestem taka, jak ona sobie życzy.
Uwielbiam modę, powiedziałam lśniącymi ustami. A ty jesteś zdecydowanie najbardziej stylową osobą, jaką tu widziałam.
Fakty na obrzeżach mojej świadomości. Vera Wang, projektantka mody, była łyżwiarka figurowa. Al Maktoum, dubajska rodzina królewska, potomkowie Alfa Lasi z koalicji plemion Bani Yas.
Jesteś wspaniała, wykrzyknęła Lina. Właśnie takie osoby lubię spotykać.
Kiedy już złowisz ofiarę, nie schodzi jej z oczu. Ludzie zapominają mnie dopiero, kiedy znikam im z pola widzenia. Trzymałam się Liny i jej towarzystwa. Śmiałam z jej żartów, dzieliłam opiniami na temat mody, podróży, życia gwiazd.
Perfekcyjni ludzie, perfekcyjne ubrania, perfekcyjne rozmowy, perfekcyjne wakacje,
stwierdziła i wszyscy wokół się roześmiali. Jestem z Prometeusza. Przedstawił się mężczyzna ze zmrożonym drinkiem w dłoni, ubrany w biało-złotą marynarkę w stylu indyjskim. Zależy nam na tym, żeby perfekcja służyła ludziom, pomagała im lepiej żyć. Z właściwą pomocą każdy może być perfekcyjny.
Uśmiechnęłam się i pomyślałam o innym rodzaju właściwości, który propagował pewien dawno już nieżyjący hinduski książę. Właściwy pogląd, właściwe myślenie, właściwe słowo, właściwy czyn, właściwe zarobkowanie, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja. Ośmioraka ścieżka. W sanskrycie samyang. Właściwość rozumiana jako całość, skończoność, spójność. Może też oznaczać perfekcję.
Lina i ja krążyłyśmy razem po sali ozdobionej złotem, marmurem, świeżymi kwiatami, orchideami i bzami w białe cętki. Bankiet już trwał. Chusty można było policzyć na palcach. Kobiety i mężczyźni swobodnie się mieszali, a na jednej ze ścian wisiał baner: przyszłość jest perfekcyjna. Kelnerami byli Hindusi i Banglijczycy z obozów pracy ukrytych na pustyni. Wszędzie roiło się od ekspatów. Specjalizowałam się w obligacjach państwowych, ale ostatnio przerzuciłam się na kontrakty futures.
Ubezpieczenia mają to do siebie. Dlaczego mówią, że to raj podatkowy? Nie wiedzą, jak na takie określenia reagują media? Ropa jest zbyt krótkoterminowa. Jasne, teraz to są duże pieniądze, ale chcę, żeby moje dzieci skupiły się na prawach cyfrowych.
Populacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich składa się w około 75-85% z ekspatów. Jak taka liczba obcokrajowców wpływa na społeczeństwo? Volvo w Abu Zabi i wieczorne wyjścia do McDonalda? A może kultura się broni, wynosząc na piedestał wielowiekowe tradycje? Poezję Dua Rummy, muzykę Umm Kulsum, słowa hadisów, zwyczaje pustynnych ludów? Pewnie jedno łączy się z drugim. Pieśni Umm Kulsum w aranżacji jak u Beyoncé. Policzyłam złote zegarki, policzyłam telefony, policzyłam kroki do drzwi. Znalazłam naszyjnik, po który tu przyjechałam. Nie spoczywał już w ultraczułym, wykrywającym ruch i ciepło sejfie,
ale na szyi Szammy Bint Bandar, która w tej właśnie chwili całowała w policzek mężczyznę w eleganckim czarnym garniturze, gratulując mu dobrze wykonanej pracy. Tego wieczora Chrysalis wystąpił w roli, do jakiej został stworzony. Ludzie próżni są tacy bezbronni.
Właśnie zaczęłam zabiegi,
wykrzyknęła kobieta na 15-centymetrowych obcasach. Jej kostki były niewiarygodnie cienkie, a na łydkach połyskiwała ledwo widoczna linia znacząca ślad po skalpelu.
Coś niesamowitego, od razu inaczej patrzę na świat.
Miała na sobie sukienkę tak głęboko wyciętą z przodu, z tyłu i po bokach, że właściwie zostało kilka przerzuconych przez ramiona, strategicznie rozmieszczonych pasków. Rozmawiała z mężczyzną w białej chuście przytrzymanej na głowie złotym kółkiem, ubranym w białą szatę, z krótką czarną brodą przyciętą w idealne V i wysadzanym rubinami ceremonialnym nożem. Nie wyglądali na ludzi, którzy znajdą wspólny język. Tymczasem mężczyzna wykrzyknął.
Mój pierwszy zabieg był niesamowity. Po wszystkim podszedł do mnie mój kierowca i po raz pierwszy zobaczyłem go tak naprawdę. Wcześniej tylko na niego patrzyłem.
Poszłam dalej. Okradzenie człowieka z biżuterii jest dla mnie łatwiejsze niż wykradzenie jej ze skarbca. Monitoring zapamięta moją twarz. Do otwarcia sejfu potrzeba fachowca. Należy też oszukać czujniki ruchu. Takie duże operacje to nie dla mnie. Ja muszę czekać na sposobność, żeby ruszyć do akcji sama, bez niczyjej pomocy, podejmując ryzyko, na jakie nie odważyłby się nikt, kto obawia się rozpoznania. Obracam się, obracam, obracam. Liczę ochroniarzy standardowo ubranych na czarno, 11 i tych bardziej dyskretnych, wtopionych w tłum. Jest ich co najmniej 4. Liczę ubranych w białe szaty szejków z Jordanii, saudyjskich książąt w eleganckich, jedwabnych garniturach, przedstawicieli amerykańskiej ambasady z plamami potu pod pachami, chińskich inwestorów robiących selfie na tle wodospadu, uśmiechniętych do aparatu trzymanego na kijku do selfie. Liczę kobiety, które wolałyby być gdzie indziej, uśmiechające się tylko ustami, a nie oczami. Liczę zegarki warte więcej niż roczne zarobki marzących o nich kelnerów i wypowiadane na głos słowo udziały 39 razy. Liczę kamery monitoringu. Liczę kroki do księżniczki Szammy i jej biżuterii wartej 2,2 miliona dolarów. Lina po tym, jak wprowadziła mnie na bankiet, już mnie nie interesuje. Zresztą jest nieźle wstawiona. Jej ciocia nie jest. Gotowa? Odliczając sekundy, ustawiam się w najdogodniejszym miejscu. Poruszam stopami w butach na idiotycznie wysokich obcasach, które w decydującym momencie tylko mnie spowolnią. Przepraszam, kobieta mówi po angielsku z bezpaństwowym, lekko amerykańskim akcentem, typowym dla absolwentów międzynarodowych szkół. Spoglądam w zdumieniu na sukienkę ze stójką w stylu orientalnym, ze srebrnymi smokami na czarnym tle. Na czarne włosy upięte w niedbały sposób, co musiało kosztować mnóstwo pieniędzy. Na srebrną bransoletkę, srebrne kolczyki, czarny tusz do rzęs, ostrożny uśmiech. Oczy dzięki ciemnej oprawie wydają się głębsze niż w rzeczywistości. Wiszące kolczyki wydłużają optycznie jej szyję. Po całej nocy picia będzie bladą, niepozorną ptaszyną, ale tu i teraz wygląda księżycowo.
Jest pani sama? Pyta. Zna tu pani kogoś?
Pierwsza myśl? Ochrona. Inaczej po co by mnie obserwowała na tyle długo, by spostrzec, że przyszłam sama i nie zapomnieć o moim istnieniu. Nie narusza jednak mojej osobistej przestrzeni, stoi w takiej odległości, żebyśmy się słyszały i grzecznie się uśmiecha z głową lekko przechyloną w bok. Nie, mamroczę. Nikogo nie znam.
Jest pani Brytyjką?
Tak. Pracuje tu pani?
Tak, w British Council.
Szybkie, łatwe kłamstwo. Przyjechałam promować brytyjskość. Upowszechniam słowo Szekspira, historię krykieta, pamięć o kolonializmie i smak ryby z frytkami. Jestem ucieleśnieniem życzliwości. Jestem przedłużeniem narodowej arogancji. Kto wie? Kobieta wciąż uśmiechnięta milczała. A pani czym się zajmuje? Zapytałam, byle coś powiedzieć.
Badaniami.
Jakimi?
Badam ludzki mózg.
Poważna sprawa. Drgnienie w kąciku jej ust, jakby zapowiedź pierwszego szczerego uśmiechu.
Wszelka myśl jest reakcją i asocjacją. Na rosnący stres towarzyski ciało reaguje jak na każdy inny stan wyjątkowy. Naczynia krwionośne się kurczą, rośnie tętno, przyspiesza oddech, skóra się rozgrzewa, mięśnie napinają. Trudno być czarującym, gdy ciśnienie skacze. Z
chwilą porażki towarzyskiej wzmocnione zostają połączenia w mózgu, które odpowiadają za skojarzenie kontaktów z ludźmi z niepokojem. Rozwija się szereg przeświadczeń, które prowadzą do powiązania sytuacji towarzyskich z niebezpieczeństwem, co jeszcze dodatkowo wzmacnia reakcję lękową. Myśl to sprzężenie, czasem zbyt głośne. Należy pani do klubu 106? Co to jest? Błysk zaskoczenia. Ma pani perfekcję? Słucham? Nie. Proszę nie mówić mojemu bratu. Czy pani brat chce zrobić wersję promującą wartości islamskie? 50 000 punktów za pielgrzymkę do Mekki, 500 punktów za każdy przelew dla potrzebujących i tak dalej. Powiedziałam, że nie jestem przekonana, czy Bóg działa za pośrednictwem algorytmów, nagród i bonów na zakupy, ale cóż... Zrobiła taki gest dłońmi, jak gdyby delikatnie unosiła całą salę, żeby jej się przyjrzeć. Wygląda na to, że wszystko idzie świetnie. Kiedyś myślała, że wie, co znaczy świetnie, ale sądząc po jej spojrzeniu, obecnie to słowo nabiera dla niej nowego sensu. Otworzyłam usta, żeby powiedzieć: och, naprawdę to fascynujące, ale nie starcza mi czasu. Wirus, którym 9 dni temu zainfekowałam stację rozdzielczą, zaczyna działać co do minuty zgodnie z planem. Prawie 1/3 Dubaju zostaje nagle pozbawiona prądu. Żarówki migoczą i gasną. Po chwili włącza się awaryjny generator. Muzyka cichnie i zaraz powraca. Gwar rozmów milknie, ale tylko na moment. Kobieta zerka na sufit, potem za okno w stronę drugiego brzegu, gdzie zgasła część świateł. 30, 29, 28, 27. Stacja rozdzielcza, pomyślała na głos. Pewnie wysiadł jakiś bezpiecznik. Moja znajoma miała perfekcję. Sama się zdziwiłam, słysząc swój głos. Oczy kobiety zwróciły się z powrotem na mnie. Wtedy nie przyszło mi do głowy, że może być nieszczęśliwa. Przykro mi. Jak miała na imię? Rejna. 19, 18, 17, 16. Otworzyłam usta, żeby dodać coś jeszcze, coś banalnego, ale zamiast tego podała mi jej rękę. Wyciągnęła swoją. Jestem Hope. Filipa. Jesteś o wiele bardziej interesująca, niż pokazujesz. A ty bardziej, niż ludzie myślą? Przygryzła dolną wargę i spojrzała w sufit, jak gdyby szukając jedwabnej nici w plątaninie pajęczyn. Właśnie tak. Dobrze powiedziane. 6, 5, 4. 7 kroków do ciotki Liny. Zapinka naszyjnika nie sprawi mi trudności. Parę dni temu wieczorem przez 3 godziny ćwiczyłam z zamkniętymi oczami na identycznej. Od celu dzielą mnie 3 osoby. Teraz 4. Ruch gości działa na moją niekorzyść. Otwieram usta, żeby powiedzieć coś sensownego i wtedy w podziemnym labiryncie służbowych przejść i słabo zabezpieczonych pomieszczeń eksploduje moja bryłka Semtexu. Wybuch nie zatrząsł budynkiem. Ładunek miał akurat tyle mocy, by rozerwać przewody, do których był przymocowany. Zapadła dławiąca ciemność. Lada moment ktoś nabierze podejrzenia, a najpóźniej za parę minut elektrycy znajdą źródło problemu. Generatory, które dokładnie obejrzałam podczas jednego z nocnych rekonesansów w przebraniu sprzątaczki, zaprojektowano w taki sposób, aby przetrwały trzęsienie ziemi i huragan. Naprawa nie będzie trudna. Sala reaguje spokojnie. Parę westchnień, jeden cichy okrzyk zdziwienia, ale żadnych pisków, żadnej paniki. Awarie się zdarzają. Taka już natura rzeczy. Obracam się. Oczy powoli przyzwyczajają się do mroku. Wyciągniętymi przed siebie rękami wyczuwam jedwab, aksamit, muskam koronki i perły. Liczę kroki. 5, 6, 7. Powoli. W końcu palce trafiają na czyjąś talię i słyszę, jak ktoś przede mną wciąga powietrze. Księżniczka Shamma? Pytam po arabsku z akcentem mojej mamy. Tak, słucham. Chwytam ją mocno za nadgarstek, a drugą ręką rozpinam naszyjnik. Łatwizna. Trening robi swoje. Jest zaskoczona, ale tylko moją dłonią na jej ręce. Wzrok zawsze podąży za większym ruchem. Ciało zawsze zareaguje na silniejszy bodziec. Wie to każdy magik. Zdjęłam brylanty. Puściłam jej nadgarstek i odeszłam. Zanim ciotka Liny zaczęła krzyczeć, minęło całe 47 sekund. Rozdział 10. Nie zawsze byłam taka jak teraz. Kiedyś mnie pamiętano. Miałam znajomych, rodzinę, nauczycieli, pracę domową. W szkole miałam złe oceny, ale się nie przejmowałam. Z takim podejściem daleko nie zajdziesz, stwierdził nauczyciel geografii. To nie jest twój przedmiot, prawda? Zapytała matematyczka. Po prostu pisz, co masz w głowie. Kiedyś na angielskim mieliśmy przez minutę mówić na wylosowany temat. Dziewczyna przede mną, Emma Accrington, wylosowała z kapelusza na biurku nauczycielki hasło "Otwarta przestrzeń biurowa". Nie wiem, co to jest, powiedziała, wijąc się pod spojrzeniami całej klasy. To chyba coś jak biuro, ale na otwartym powietrzu. Można wyjść na zewnątrz i są tam zwierzęta, kurczaki, krowy i tak dalej. Klasa wybuchnęła śmiechem i ona sama też się śmiała ze swojego absurdalnego opisu. Kiedy nauczycielka wywołała mnie do odpowiedzi, wciąż rechotałam i nie mogłam wykrztusić ani słowa na wylosowany temat wyprowadzacze psów, bo po policzkach ciekły mi łzy. Tak cię to bawi? Zapytała nauczycielka i za karę kazała mi zostać po lekcjach. Uważasz, że będziesz kiedyś robić w życiu coś wartościowego? Wartość. Cecha, która sprawia, że coś jest cenne lub pożądane. Warty, zasługujący na to, by się nim interesować lub poświęcić mu czas. Wartościowy, odznaczający się zaletami charakteru. Człowiek dobrej woli, lecz pozbawiony humoru. Osoba szanowana w określonych kręgach. Synonimy. Szlachetny, dobry, moralny, przyzwoity, czcigodny, zacny, sumienny, spolegliwy, wiarygodny, przykładny. Antonimy. Podły, nic nie wart, nikt. Miałam 15 lat. Wracałam do domu przez zimową szarugę i wiedziałam, że jestem nic nie warta. Kiedy rodzice zobaczyli moje oceny, tata zamilkł. Czekałam, aż na mnie nakrzyczy, ale tego nie zrobił. Mama najpierw krzyczała, potem się rozpłakała. Skórę miała ciemną jak palony machoń, włosy posiwiałe na skroniach, krótko przycięte. Do gotowania wkładała fartuszek w marchewki i kalafiory, a gotowała 5 dni w tygodniu. Chyba że tata miał nocną zmianę, wtedy on gotował przed wyjściem do pracy. Kiedy miałam 10 lat, oznajmiła: teraz nauczysz się gotować. Wyczułam, że raczej nie ma tu pola do dyskusji. Moja mama, Miaring Ayunarden, koordynowała obsługę petentów w biurze gospodarowania lokalami komunalnymi. Umiała dobrze gotować, mimo że najbardziej na świecie kochała sardynki. Niewiarygodne, zachwycała się. Ryby w puszce za 16 pensów. Tata mówił, że poznał mamę na spotkaniu sąsiedzkim. Mama ze śmiechem skwitowała. Tak to się teraz nazywa? Pomyślałam, że to jakiś nieśmieszny żart i nie drążyłam tematu. Aż pewnego dnia ciocia Karol powiedziała mi szeptem: twoja mama przeszła cały Sudan i Egipt. Doszła na piechotę aż do Stambułu. Do Wielkiej Brytanii przyjechała w ciężarówce. Przez jakiś czas sortowała pranie dla hoteli, ale w końcu jej oznajmili, że nie mogą płacić imigrantom minimalnej stawki. Musiała żebrać. Tata zgarnął ją z ulicy, przenocował na dołku, dał herbaty i coś do jedzenia z mikrofalówki. 3 lata później kierowała już sekretariatem w dużym urzędzie w centrum miasta, a on właśnie awansował na sierżanta. Zapomniał o niej, ale ona nie zapomniała o nim i całe szczęście dla niego. W tym samym roku co ja urodziła się córka siostry mojej mamy mieszkającej w Sudanie. Dano jej na imię Sorrow. Mama, która nie miała o tym pojęcia, ani nawet, że jej siostra żyje, nazwała mnie Hope. Pochodziła z ludów Nuerów. Mój dziadek dopilnował jednak, żeby wszyscy nauczyli się arabskiego. Liczył bowiem, że kiedyś znajdą pracę w administracji państwowej. Nie znaleźli, ale mama śpiewała mi do snu po arabsku, przeklinała po arabsku i łajała mnie po arabsku. Mówiła raz w jednym, raz w drugim języku: nauczysz się wielu języków i będziesz miała możliwości, jakich ja nie miałam. Dla mnie, dziecka, te słowa były jak wyrok. Matka nie miała możliwości, więc zmuszała mnie, swoją córkę, żebym żyła tak, jak ona nie mogła. Dopiero kiedy straciłam rodzinę, zrozumiałam, o co jej chodziło. Że policjant ożenił się z imigrantką i to jeszcze w tamtych czasach, westchnęła ciocia. To coś mówi o ich miłości? Chociaż twój tata zawsze był przede wszystkim dobrym człowiekiem, a dopiero w drugiej kolejności policjantem. To dlatego nie robi szybkiej kariery, a twoja mama zawsze wierzyła w ludzi, dlatego nazwała cię Hope. Rozdział 11. Dubaj. Boso opuszczam miejsce kradzieży. Nie idę prosto do wyjścia, jeszcze nie teraz. Gdybym wyszła z hotelu, ktoś bardzo cierpliwy i metodyczny mógłby sprawdzić na nagraniach z monitoringu, kto był w sali przed awarią prądu, a kogo brakowało, kiedy światło się zapaliło. Porównanie naprowadziłoby ich na mnie. Policjantom na całym świecie zazwyczaj nie starcza na to czasu, a czas to pieniądz.
ale w Dubaju szefem policji jest książę taki-siaki, krewny księcia takiego-siakiego i choć śledztwa w sprawie drobnych kradzieży, niewinnych napadów, przemocy domowej czy molestowania często z braku czasu i energii kończą się na niczym, to jednak nikomu nie wolno podnieść ręki na rodzinę królewską. A więc czekałam. Klejnoty ukryłam w plastikowej torebce w zbiorniku trzeciej toalety w damskiej łazience na parterze. Gdyby to była hollywoodzka komedia kryminalna, moje łupy odkryłaby przypadkiem życiowa nieudaczniczka z uroczym dzieckiem. Po wielu zabawnych perypetiach bohaterowie odnajdują miłość, a mnie przypada rola czarnego charakteru, może femme fatale, bo według podręczników pisania scenariuszy muszę być nie tylko geniuszem zbrodni, lecz także wampem. Tymczasem zjawia się policja i zaczyna przesłuchiwać personel. Dorosłych mężczyzn szarpią za kołnierze, wydzierają się na pokojówki z Filipin. Ekspaci i notable konwersują z przejęciem, bo już dawno nie przytrafiło im się nic o równie elektryzującego. Latami będą o tym opowiadać w towarzystwie. W holu wejściowym mężczyzna krzyczy do telefonu. Za nim stoi z bezbarwnym wyrazem twarzy kobieta w czerni.
Na mojej kurwa imprezie! Wrzeszczy. Na mojej imprezie ktoś kurwa ukradł naszyjnik. Wiesz co to kurwa dla nas oznacza? Wiesz ile kurwa straciliśmy?
Drzwi windy się zamykają i tracę go z oczu. W pokoju kładę się na wznak z rękami skrzyżowanymi na piersi. Oddycham. Jeden, dwa. Patrzę na refleksy wody odbite na suficie. Dyscyplina. Codziennie jakiś rodzaj ćwiczeń. Codziennie jakiś rodzaj kontaktu z ludźmi. Dyscyplina. Zamykam oczy i oddycham. Rozdział 12. Zostałam zapomniana, kiedy miałam 16 lat. Czemu? Rodzice bez wątpienia mnie kochali, ale moja młodsza siostrzyczka wymagała bezustannej opieki. Kiedy Grace miała 4 lata, zaraziła się w przedszkolu odrą od dziecka, którego mama uważała, że szczepionki to trucizna. Widzicie? Zawołała, kiedy moją siostrę z temperaturą 41 stopni zabrało pogotowie.
Ona była szczepiona i na co jej to było?
Mama prawie ją wtedy spoliczkowała. Pojechaliśmy wszyscy na oddział intensywnej terapii. Kiedy później tata odwoził mnie do domu, o mały włos byłby potrącił rowerzystę. Zjechaliśmy na buspas i przez 10 minut czekałam, aż się uspokoi. Lekarzy uczy się, że przy diagnozowaniu odry należy zwrócić uwagę na 3 objawy na K. Kaszel, katar i conjunctivitis, czyli zapalenie spojówek. Do tego można by jeszcze dodać 4 K. Plamki koplika. Wykwity na błonie śluzowej jamy ustnej. Wyglądają jak białe kropeczki, podobne do ziarenek soli, usytuowane po wewnętrznej stronie policzków na wysokości dolnych trzonowców. Ich wczesne wykrycie pozwala postawić diagnozę, zanim choroba wkroczy w najbardziej zaraźliwe stadium. My ich nie wykryliśmy, bo nie przyszło nam do głowy szukać. W temperaturze 42 stopni dochodzi do uszkodzenia organów wewnętrznych. Kiedy Gracie wysypało na całym ciele, pozwolono mi nie chodzić do szkoły. Pierwszy raz w życiu się z tego nie cieszyłam. Siostrę wypisano ze szpitala po 15 dniach. Po 9 miesiącach stało się jasne, że doszło u niej do uszkodzenia mózgu. Matka nieszczepionego dziecka przyszła do nas 3 dni po tym, jak zabraliśmy Gracie z przedszkola. Drobna kobieta z szalikiem w tęczowe pasy stała w progu i mówiła coś cicho do mojej mamy. Na koniec się rozpłakała. Mama zresztą też, chociaż obie nie podnosiły głosu. Nigdy więcej jej nie zobaczyłam. To chyba wtedy się zaczęło. W miesiącach i latach po odrze. Zanikałam pomału, po trochu. Świat zaczął mnie zapominać. Rozdział 13. 13 godzin po tym, jak schowałam naszyjnik w damskiej toalecie, wyjęłam go stamtąd i wymeldowałam się z hotelu. Z Dubaju do Maskatu przejechałam nowoczesnym, klimatyzowanym autobusem, który sunął w jednostajnym tempie środkiem ogromnej, pustej autostrady. Zajęło mi to 6,5 godziny, z czego 2 spędziliśmy w labiryncie przejść granicznych. Emirackim urzędnikom wystarczył rzut oka na mój amerykański paszport. Hindusi i Pakistańczycy udający się do Omanu zostali poddani kilkugodzinnym przepytywankom. Tak jest za każdym razem, powiedziała kobieta siedząca obok mnie, gryząc pestki słonecznika. Przycupnęłyśmy na bagażach pod budynkiem kontroli celnej. Wypluła na bok łupinkę i wyszczerzyła w uśmiechu szerokie zęby.
Pani to dobrze, jest pani z bogatego kraju, na bogatych patrzy się przez palce.
A opowiedzieć pani coś śmiesznego?
Czemu nie? Błysnęła uśmiechem jak z koszmaru dentysty i wyrecytowała z silnym akcentem.
Jakie zwierzę w paski robi pik, pik, pik? Kot kreskowy.
Śmiała się tak głośno, aż pociekły jej łzy. Autobus przejechał zygzakiem przez bezludne góry pogranicza. Na przejściu okazaliśmy